Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłonią się Państwu nisko, a ten tydzień rozpoczynamy od rozmowy z wiceministrem spraw zagranicznych Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem, którego złapaliśmy w Budapeszcie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A ten Budapeszt to jeszcze zadanie zlecone przez byłego ministra Jacka Czaputowicza, czy już przez nowego Zbigniewa Raua?
A to nadrobienie pewnych zaległości, ponieważ jako pełnomocnik rządu do spraw organizacji prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej ja planowałem wizytę w Budapeszcie jeszcze wiosną w trakcie przygotowań do tej naszej prezydencji. No to się odłożyło z racji pandemii, a teraz jest ku temu też dobra okazja, ponieważ dzisiaj otwarcie parku Cudu nad Wisłą, parku poświęconego Bitwie Warszawskiej w Lęgieltoti, miejscowości oddalonej nieco od Budapesztu, nieopodal jeziora Balaton, i to powiązane z rozmowami politycznymi mnie tutaj na Węgrzech.
Przyjemne, spożyteczne w takim razie. Lęgiel to zdaje się po węgiersku chyba coś z Polską wspólnego. Polak, prawda? Jeśli dobrze pamiętam.
Tak, dokładnie tak. I też właśnie nasz ambasador na Węgrzech, pan profesor Jerzy Snopek, zaakcentował tą kwestię, że brak było w tej miejscowości takiego polskiego akcentu, mimo że ten polski akcent ma w nazwie. Burmistrz tamtejszy zobowiązał się, że to zostanie nadrobione i
dzisiaj to będzie
miało miejsce.
Dobrze, my tak. O poważniejszych sprawach mieliście już okazję wymienić jakieś zdanie z nowym szefem pańskim, z ministrem Rauem?
No, my mamy okazję współpracować z panem przewodniczącym Rauem w jego roli przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu. Ja na samym początku, kiedy otrzymał tamtą nominację, zaproponowałem spotkanie. Mieliśmy taką dłuższą, dwugodzinną rozmowę o współpracy Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i ta współpraca się układała bardzo dobrze. Teraz już po wskazaniu przez pana premiera, bo przypominam, że jesteśmy jeszcze cały czas przed nominacją pana prezydenta, kiedy to dopiero po tej nominacji pan
oficjalnie będzie
tak. Obejmie funkcję ministra, ale mieliśmy okazję rzeczywiście wymienić kilka zdań, jesteśmy już umówieni.
Jakie kierunki przyświecają najbardziej ministrowi, przyszłemu ministrowi Zbigniewowi Rauowi? No bo ja, mimo że śledzę politykę, no to nazwisko było mi znane, ale bez jakiegoś takiego specjalnego, nie wiem, kojarzenia ze światem dyplomacji, przynajmniej aż od jakiegoś dłuższego czasu. No to, że był szefem komisji, to wiedziałem.
No, ja chciałbym też pozostawić przestrzeń, żeby pan minister, który na pewno będzie chciał taką wizję swoją zarysować, mógł to zrobić po nominacji. Natomiast no, wnioskując po dotychczasowych aktywnościach pana przewodniczącego Raua, mogę na pewno tutaj powiedzieć, że dobrze bardzo zna się na kwestiach dotyczących polityki europejskiej, a więc na tych elementach, które też mnie są bliskie i w tej chwili wchodzą w zakres moich kompetencji w ministerstwie. Dobrze zna się na relacjach z Niemcami, tym się interesuje, ale także z Grupą Wyszehradzką. Bardzo też jest związany z naszymi właśnie relacjami z Węgrami, gdzie w tej chwili jestem. Także nasza prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej na pewno nie straci na aktywności, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że w końcu pandemia przestanie nam przeszkadzać i będziemy mogli z nowym ministrem też w pełni wykorzystać ten potencjał.
Legitymacja partyjna Zbigniewa Raua to jest przeszkoda, czy to jest atut? Dlatego, że opozycja mówi, że to jest kolejny krok ku upartyjnieniu dyplomacji, która powinna być państwowa, a nie partyjna.
Tak, a wcześniej opozycja mówiła o tym, że jeżeli minister spraw zagranicznych nie jest tym centrum decyzyjnym partii, to z kolei nie ma żadnego wpływu na bieg zdarzeń. Więc w zależności od tego, czy ktoś jest bezpartyjny, czy ktoś jest partyjny, to zawsze można znaleźć ze strony opozycji jakiś argument przeciwko. Ja myślę, że pan profesor Zbigniew Rau przez to, że po pierwsze był wojewodą łódzkim, a więc ma doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi. Po drugie był szefem zarówno Komisji Spraw Zagranicznych w Senacie wcześniej, jak i dzisiaj jest tu szefem Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie. Po trzecie wreszcie, że jest związany z partią, to są jego atuty, ponieważ no, też związanie z partią daje takie bardzo, bardzo bliski dostęp do wszystkich
ale
osób,
czy będzie w interesie
do niektórych podejmuje się decyzje ważne
całego
partii,
państwa wtedy występował?
Czy ścieżkę decyzyjną.
No bo tutaj chodzi o to, czy on czy ministerał będzie także w interesie na przykład polityków Platformy Obywatelskiej występował jako obywateli Polski, no bo oni podnoszą te zarzuty, mówią, że, no, że powinien być trochę człowiekiem, że tak powiem, spoza.
Myślę, większość że ministrów taka była. Ja obserwowałem jego pracę w Komisji Spraw Zagranicznych, bo tam bardzo często jako wiceminister na tą komisję byłem zapraszany, referując różne kwestie z zakresu polityki zagranicznej i obserwowałem, jak pracuje jako przewodniczący. I on pracował w sposób bardzo koncyliacyjny, to znaczy było widać, że wokół tych najważniejszych spraw jest zgoda w prezydium komisji, również z posłami z opozycji. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli spojrzymy w komentarze Pawła Zalewskiego czy Pawła Kowala, to są wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, którzy mieli okazję z nim tam współpracować. One są niesłychanie wyważone i podkreślają tą dobrą współpracę.
Były szefem MSZ-u Bartłomiej Sienkiewicz, już taki optymistyczny nie jest.
Ale Bartłomiej Sienkiewicz to nie jest już ta osoba flagowo odpowiadająca za politykę zagraniczną w ławach opozycji. Ja się kieruję głosami tych osób, które pracowały ze Zbigniewem Rauem w Komisji Spraw Zagranicznych i mają to, ta opinia ich jest pozytywna.
Tak czy owak, umarł król, niech żyje król, a my się przenosimy na Białoruś, bo tam znowu w weekend gorąco. Marsz, no przynajmniej te 100 tysięcy osób na ulicach. 15 dzień protestów po wyborach prezydenckich. Panie ministrze, w pańskiej ocenie w jakim kierunku to zmierza ten scenariusz obecny?
No dzisiaj jeszcze cały czas bardzo trudno powiedzieć. Widać, że te protesty nie wygasają, że ta nadzieja na to, że uda się protesty przeczekać ze strony Aleksandra Łukaszenki, ona się nie realizuje. Wczorajsze gesty białoruskiego przywódcy no, trudno postrzegać jako mieszczące się w jakimś zachowaniu.
Spacery z karabinem, tak jak rozumiem?
No tak, no wie pan, no to myślę, że wszyscy zaczynają się zastanawiać nad tym, co to ma oznaczać i na ile jeszcze przywódca tego kraju no, jest w stanie nim rządzić i rozmawiać ze społeczeństwem. I myślę, że no, ten klucz do ostatecznego rozstrzygnięcia sytuacji oczywiście, że leży na Białorusi, ten ostateczny klucz. Natomiast społeczność międzynarodowa musi wspomagać ten proces dialogu i wywierać presję na dialog władzy ze społeczeństwem. Polska jest tutaj aktywna. Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego zostało zwołane posiedzenie Rady Europejskiej. Tam twarde konkluzje dotyczące konieczności powtórzenia wyborów, konieczności asysty.
Czy Łukaszenka się tymi głosami przejmie?
Czas pokaże. Na pewno
myślę o takich miękkich sygnałach, które płyną
stamtąd. Na pewno nie może od nich abstrahować, tak jak nie może abstrahować od kilkuset tysięcznych demonstracji na ulicach. I my też zwracam uwagę na tą dzisiejszą inicjatywę. Pan premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych na środę do dyskusji na temat Białorusi, bo to jest też sprawa, która powinna tutaj łączyć polską klasę polityczną.
Ja rozumiem, ponadpartyjna to ma być, ponadpartyjne spotkanie.
To jest takie zaproszenie, liczymy na przyjęcie.
Panie ministrze, w ubiegłym tygodniu bardzo ciekawy wywiad czytałem na Defense 24. Generał brygady dr Jarosław Stróży, który był w zarządzie wywiadu w kwaterze głównej NATO w Brukseli, kreśli różne scenariusze tego, co się może wydarzyć na Białorusi. Jeden z nich wydaje jemu się najbardziej prawdopodobny, podobny, a mi też dużo mówi, że jest realny. Czyli chodzi po niepokojach społecznych, dochodzi do zmiany władzy, która jest jednak koncesjonowana przez Rosję. Zostaje tam ponownie wybrany kandydat, który w jakiś sposób może być przez Moskwę kontrolowany. Wszyscy są zadowoleni, bo nie ma Łukaszenki. Jest to ktoś, powiedzmy, o nieco bardziej ludzkiej twarzy, jednocześnie nadal tak samo związany z Moskwą. Realne?
Ja nie chcę wchodzić w rolę analityka, bo też jako wiceminister spraw zagranicznych oczywiście, że analizuję sytuację i też
polega na przygotowywać, prawda?
To nie jest moją rolą publicznie komentowanie różnych możliwych scenariuszy. Myślę, że wpływy rosyjskie przecież nie znikną tam na Białorusi od tak, prawda? To jest rzecz dość oczywista. Natomiast na ile one będą odzwierciedlone w scenariuszu przyszłych zdarzeń, to dzisiaj naprawdę trudno przesądzić. Natomiast dzisiaj tym kluczowym elementem, tym kluczowym wyzwaniem jest to, żeby nastąpiła rezygnacja z przemocy i dialog ze społeczeństwem. Dialog między innymi z tą radą powołaną przez Swietłanę Cichanouską, która reprezentuje środowiska opozycyjne, które czują się oszukane tymi wyborami. Mają prawo się czuć oszukane tymi wyborami, bo niemal cały świat stwierdza, że te wybory nie były przeprowadzone w sposób prawidłowy i znaczna część państw domaga się powtórzenia tych wyborów. I teraz spełnienie tych oczekiwań. To jest rzecz, powiedziałbym, fundamentalna dla dalszych wydarzeń.
Panie ministrze, nie mogę nie zapytać o tweet, który narobił dużego zamieszania w ten weekend. Redaktor naczelny Najwyższego Czasu Tomasz Zomer zamieścił wpis, w którym stwierdził, że w przypadku rozpadu Białorusi Grodno powinno trafić do Polski.
To są słowa czy też stwierdzenia, które nigdy nie powinny padać, ponieważ one, jeżeli padają, to niestety są bardzo taką poważną pożywką dla późniejszej dezinformacji, która jest chętnie kolportowana, w szczególności na wschodzie. My już musieliśmy prostować informacje z poziomu ministerstwa, jakoby prezydent Rzeczpospolitej wypowiadał się o jakichś zakusach terytorialnych Polski, jak chodzi o terytorium Białorusi. Robiliśmy to w sposób bardzo zdecydowany i chciałbym tu z całą stanowczością podkreślić, że nic takiego, żadne tego rodzaju sformułowania, zakusy, chęci nie mają racji bytu, nie mają miejsca. Jeżeli ktoś nawet publicystycznie próbuje je formułować, to po prostu działa w sposób bardzo szkodliwy. W sposób szkodliwy zarówno dla Polski, jak i dla Białorusi, jak i dla tamtejszego rozwoju sytuacji. W pełni szanujemy suwerenne prawo Białorusinów do kształtowania o swoim losie, o losie przyszłości.
Angelika Borys, szefowa, była szefowa Związku Polaków na Białorusi, mówi, że to jest po prostu rosyjska prowokacja, tego typu tweety, tego typu wpisy.
No tak, tak to rzeczywiście brzmi, no to mniej więcej mój komentarz idzie w tym samym kierunku co Angeliki Borys, bo podobnie to odczuwam. Dzisiaj nikt, kto w sposób odpowiedzialny myśli o przyszłości Białorusi w Polsce, nie powinien tego rodzaju te sformułować.
Tym bardziej, że Aleksander Łukaszenko już na wiecu potem mówił o tym, że są tacy, którzy chcą odciąć kawałek Białorusi, zwłaszcza zachodniej, no czyli ma tak naprawdę wodę na młyn. Jeszcze bardzo krótko zapytam o Aleksandra Nawalnego, o jego stan zdrowia. Czy będzie polski MSZ w tej sprawie jakieś stanowisko zajmował, interweniował? No bo wygląda na to, że kolejna seria niefortunnych zdarzeń z udziałem polityków rosyjskiej opozycji. No i dlaczego właśnie znowu Rosja?
Bardzo poważnie się temu przyglądamy. Konsultujemy tę kwestię z partnerami. Ona wymaga bardzo drobiazgowego wyjaśnienia, ponieważ no, skojarzenie jest jednoznaczne. Wpisuje się pewien ciąg wcześniejszych zdarzeń i jako takie absolutnie nie może być lekceważone przez żaden kraj Unii Europejskiej, żaden kraj tak naprawdę na świecie, który zetknął się już z tego rodzaju rosyjskimi działaniami. Ale poczekajmy najpierw na wyjaśnienie tej sytuacji przez niezależne służby, które prowadzą w tych sprawach działania i myślę, że wtedy trzeba będzie wyciągać wnioski.
A, to jeszcze jedno mi przyszło do głowy, zupełnie kończąc. Propozycja Macrona, który nie wyklucza, że to Putin powinien być pośrednikiem w rozmowach na Białorusi, to jest dobry pomysł?
Myślę, że trudno uznać za takiego wiarygodnego pośrednika przywódcę, który nie jest w mojej opinii zainteresowany stabilizacją sytuacji w regionie. W tym sensie ja uważam, że ten pomysł no, nie ma racji bytu.
Krótko i na temat, no to w takim razie życzę udanego pobytu na Węgrzech, no ale pewnie i tak wszystkich na razie nas sprawy tego, co za naszą wschodnią granicą najbardziej interesują. Także w MSZ-cie Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo za rozmowę, dobrego dnia życzę.
Dziękuję panie redaktorze, kłaniam się, dobrego dnia.
Kluczowy temat.